Janusz Jaracz, witam ponownie. Do 18 trwa magazyn motoryzacyjny Polskiego Radia Rzeszów, a w nim dziś zaproszenie na motoshow Bogu Chwała, imprezę, której od jej początków patronujemy. Będzie też poradnik, jak uzyskać licencję zawodniczą motosportu. I przyjrzymy się rewolucji technologicznej, jaką będzie dostawa pierwszych autobusów wodorowych na Podkarpacie, konkretnie do Rzeszowa. Paweł Hoffman, Motoshow Bogu Chwała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedzmy, co to jest Motoshow Bogu Chwała. Pewnie wiele osób wie, bo to kolejna edycja, ale przypomnijmy.
Motoshow, trochę sztampowa nazwa, ale ona jest, znaczy Bogu Chwała już nie. Natomiast samo Motoshow jest po to utworzone, to jest już trzeci rok, ze względu, że udało nam się połączyć kilka imprez. Za każdym rokiem te imprezy są różne łączone. W tym sezonie mamy 5 różnych działów. Jest to 20. rajd klasyczny, jest to 3. rajd motocyklowy, turystyczny rajd, jest to amatorski rajd, czyli KJS, to się tak oficjalnie nazywa. Jest to zlot pojazdów zabytkowych, klasycznych ogólnie. I taka bardzo nowa ciekawostka, będzie wystawa na hali MCK w Boguchwale pasjonatów i kolekcjonerów z gminy Boguchwała.
Czyli lokalny akcent też będzie. To zacznijmy od tych klasyków, rajd klasyków. To oznacza, że nie będziecie tylko w Boguchwale. Gdzie start, o której godzinie i którędy będziecie przejeżdżać?
Zaczynamy w Tarnobrzegu. I będziemy startować w sobotę na placu Autorak w Tarnobrzegu. Tam będzie próba sprawnościowa. Następnie będziemy przejeżdżać w formie turystycznej według tak zwanej mapy itinerer. Będziemy przejeżdżać w kierunku Parku Blizna. To jest park poświęcony, związany z produkcją podczas okupacji rakiet typu V2. Następnie będziemy w Cyziówce. To jest też bardzo ciekawe miejsce.
Znane miejsce, własność kolekcjonera motocykli.
Tak, tak. I to pochodzącego też z gminy Boguchwały, tylko akurat tam osiadł jako właśnie to miejsce ciekawe. Tam naprawdę będzie warto zobaczyć ponad 120 chyba różnego rodzaju ciekawych motocykli. A przy okazji właśnie będą nasze pojazdy, będą motocykle i będzie rajd klasyczny, ponieważ tu wejdę już w kwestię motocyklową. 80% trasy motocyklowej i rajdu klasycznego jest współbieżna. I potem jesteśmy też na próbie takiej z ratownictwa drogowego i ogólnie bezpieczeństwo w hotelu Blue Diamond w Rzeszowie. I bardzo duża ciekawostka, przejazd murami obronnymi Zamku Lubomirskich. I tutaj właśnie tylko ten rajd motocyklowy i rajd klasyczny będzie miał możliwość właśnie przejazdu. To będzie pierwszy raz w ogóle w historii, czegoś takiego nie było. Zaraz po zamku wjeżdżamy na teren Radia Rzeszów, czyli tak między 15 a godziną 16 tutaj będziemy. I jedziemy w kierunku Boguchwały. Tam jest gymchana dla motocykli i próba, taki wyścig kryterium Boguchwały w okolicach dworca kolejowego w Boguchwale.
Co jest oceniane przy takim rajdzie?
Oceniany jest prawidłowy przejazd, oceniane są próby zabawowe, precyzja jazdy, też jazda właśnie na regularność, jazda związana z dojeżdżaniem na punkty kontrolne nazywane PKC-ami lub PKP-ami, czyli punkt kontroli przejazdu, a PKC to punkt kontroli czasu. Czyli musimy o dokładnie konkretnej minucie wjeżdżać. To jest taka fajna zabawa, gdzie troszeczkę wnosi element rywalizacji. Ludzie mogą jeździć niezależnie od wieku. Może wygrać taki rajd samochód typu Trabant, Velorex. Czy to trudno nazwać Veloreksa samochodem, bo to jest połączenie samochodu.
Trójkołowiec zrobiony na bazie Jawy.
Tak, tak. Tak, ale zaznaczyłem, że to są przeróżnego rodzaju pojazdy, nieważne jaką ma moc. Oczywiście są próby sprawnościowe i na przykład ta próba w Boguchwale w ogóle będzie puszczana ze świateł. Wszyscy będą startować
jak na rajdzie,
jak na Formule 1, więc to jest takie ciekawe, podnosi troszeczkę adrenalinę. Oczywiście trzeba uważać, żeby jechać zgodnie ze swoimi możliwościami i możliwościami swojego pojazdu, bo jeśli ktoś będzie jechał, nie wiem, Audi Quattro, a druga osoba Renault 4, no to trzeba pamiętać, że to są inne zawieszenia, inna moc, no i czasem może się coś wydarzyć, ale gdyby nawet coś się wydarzyło, to w pełni teren jest zabezpieczony, jest karetka, straż, wszystko. To są właśnie imprezy robione w sposób bezpieczny.
To skoro mówimy o ściganiu, KJS, czyli konkursowa jazda samochodem, rajd dla amatorów.
Tak, tu muszę tutaj też duży ukłon dać do Automobil Klubu Rzeszowskiego, którego też jestem członkiem, jestem zawodnikiem Automobil Klubu. Natomiast Automobil Klub właśnie jest odpowiedzialny za to bezpieczeństwo, za zorganizowanie prób sportowych i on między innymi oprócz tego, że będą jechać tą próbą samochody klasyczne, to wcześniej przez całą sobotę na terenie Boguchwały, właśnie dworzec Boguchwała.
Samej Boguchwały?
Samej Boguchwały, jak i Niechobrza, okolica Krzyża Milenijnego. Tam się odbędą dwie próby, trzykrotnie powtarzane. Zgłosić się do KJS-u, czyli do tego rajdu amatorskiego, może każdy, kto posiada prawo jazdy, dwa kaski, samochód, który jest, który posiada
dopuszczony do ruchu.
Tak, badania techniczne. Tak. I to jest samochód osobowy przede wszystkim. Tam są jakieś jeszcze szczegółowe wytyczne.
Ilu zawodników będzie startowało?
Jak ja tam zajrzałem ostatnim razem, to było już chyba ponad 25, a teraz trudno mi odpowiedzieć, ilu jest. Już nie mam czasu się tym zajmować. No, dzisiaj już nie ma możliwości się wpisać, natomiast zapraszam do obejrzenia właśnie tych odcinków, jak to wygląda. Też zapraszam na przyszłe jazdy typu właśnie KJS. Tutaj zaznaczę, że mówi się KJS, bo to jest oficjalna nazwa, konkursowa jazda samochodem. Jest troszeczkę zabronione mówienie na to rajd. Ja troszeczkę odbiegnę, mówię na to rajd amatorski, bo nikt nie wie, co to jest KJS, a to jest po prostu rajd dla amatorów, dla początkujących i dla tych, którzy po prostu chcą na przykład raz w życiu się przejechać i poczuć, co to znaczy adrenalina w sposób bezpieczny, bo nawet jeśli by doszło do jakiegoś zdarzenia, no to służby są do tego przygotowane.
Albo też marzą o karierze zawodnika, to jest piękna droga do tego, żeby zdobyć licencję.
Tak, ale ja tu zaznaczyłem celowo, żeby nie szli tylko ci, którzy chcą być zawodnikami, ale ci, którzy też chcą szlifować swoje umiejętności jazdy, ponieważ jazda, nawet w sposób samodzielny, bez instruktora, daje też kolejne jakieś nawyki, a potem oczywiście zawsze warto skorzystać też z instruktora, jak ktoś chce się rozwijać.
No to powiedzieliśmy o KJS-ie, o rajdzie zabytków, o tym, że motocykle też będą w tym rajdzie brały udział, no to jeszcze dwa elementy nam zostały.
Wystawa, zacznę od niej, ponieważ ona już jest możliwa do zwiedzania w sobotę. Od godzin popołudniowych będzie otwarta hala MCK-u. Tam zobaczycie ponad 20 pojazdów należących właśnie do mieszkańców gminy. Będą małe Fiaty, będzie Chevrolet Corvette C3, jak pamiętam. Będzie też ciągnik rolniczy klasyczny, będą komarki, będzie syrena Bosta. No tutaj się pochwalę, że to akurat moja taka podróżnicza syrena Bosta, ale to syrenka, która od początku była na terenie gminy, ponieważ pochodzi ze Zgłobnia, zakupiona od rodziny, od kuzyna Mirka, z którym czasem podróżuję. Będzie też inny pojazd podróżniczy, będzie Polonez, który z Mogielnicy, kolegi Skalskiego, który przejechał w tym roku na przykład z Łombol, więc naprawdę będzie warto tą wystawę zobaczyć. A jeśli chodzi o kolejny dzień, to jest już niedziela, na rynku, to jest w ogóle główny punkt, gdzie będziemy, to jest właśnie wtedy rynek w Boguchwale. Tam odbędzie się zlot. Od godziny 11 zapraszamy wszystkich miłośników do oglądania, jak i do przyjazdu swoimi cackami klasycznymi. Przyjmujemy wszelakiego rodzaju klasyki.
Trzeba się wcześniej zgłosić?
No dzisiaj to już jest akurat za późno, ponieważ rozpoczęliśmy już pewne działania, natomiast można przyjechać bez zgłoszenia. Ci, którzy się zgłosili, będziemy więcej wiedzieć o pojazdach, będziemy mogli coś więcej zapowiedzieć, natomiast nawet ci, którzy się nie zgłoszą i przyjadą, po prostu będziemy się starać też jak najwięcej powiedzieć. Będzie taki konkurs na najciekawszy pojazd, tam będzie kilka statuetek za to. W międzyczasie też będzie konkurs dla uczestników rajdu. I oni przejadą w konkursie elegancji, będą przejeżdżać
rampę. To jest to, co lubię bardzo, bo to oznacza też wystąpienie w strojach z epoki, z której jest samochód.
Tak, ci, którzy chcą się bardziej pokazywać, to właśnie w ten sposób się przygotowują. Oni dostają lepszą punktację, ponieważ jest oceniana u nas nie tylko samochód, ale sposób prezentacji, sposób dopasowania stroju do pojazdu. Czyli jak ktoś się ubierze w piękny strój z lat 40., a przyjedzie samochodem z lat 70., no to wcale nie będzie tak super punktowany.
To jakie są przypuszczenia ilu uczestników, czyli właścicieli pojazdów i ilu widzów się spodziewać?
Jeśli chodzi o pojazdy, to ja myślę, że wszystkich, na wszystkich imprezach będzie na pewno ponad 150. Będą też inne akcenty motoryzacyjne, jakieś tam nowsze pojazdy. Natomiast no, warto będzie przyjechać, obejrzeć to wszystko. Warto też, bo na przykład będzie, to jest taka ciekawostka, w tym roku pierwszy raz tak oficjalnie pomoże nam szkoła, zespół szkół samochodowych w Rzeszowie. To fajnie, bo to jest takie połączenie ludzi związanych z obecną i przyszłą motoryzacją, bo to są ci, którzy wchodzą do zawodu, będą też nam pomagać, może wejdą w struktury właśnie różnego rodzaju klubów motoryzacyjnych, może zostaną zawodnikami. Będzie też cech rzemiosł wielobranżowych z Rzeszowa, będzie tutaj też się prezentował, bo to też jest ciekawe, on też ma zrzeszonych u siebie wielu mechaników, czyli też ludzi związanych bardzo mocno z tą branżą. Więc naprawdę warto przyjechać i zobaczyć całość.
Widzów było do tej pory? Liczycie czy nie?
Widzów ja może tak bezpośrednio nie wyliczam, ale ja myślę, że przynajmniej 5 tysięcy ludzi nas odwiedzi.
No to życzę wspaniałego współzawodnictwa i dobrej pogody.
Bo bardzo dziękuję.
Dla tych, którzy mają chociażby kabriolety albo dla motocyklistów,
tak,
jest ważne.
Wiem, że będzie MGTD, będzie to właśnie z tych kabrioletów, będzie Mercedes A124, czyli właśnie odmiana otwartego samochodu W124. Poza tym większość samochodów będzie zamknięta, ale będziemy mieć takie fajne pojazdy jak Hillman Minx. Będzie trzy załogi ze Słowacji będą, z klubu Veteran Charish Club. I będzie na przykład, będzie jedna załoga z Ukrainy. I to jest niesamowite, bo oni przestali jeździć. Natomiast udało się, że jedna załoga będzie i to będzie taka ciekawostka, bo ten rajd będzie miał znaczenie już teraz międzynarodowe.
Paweł Hoffman, organizator motoshow w Boguchwale. Na co dzień, jeśli dobrze pamiętam, Saabem.
Saabem jeżdżę w rajdach, Saabem 9.6 V4 Rally.
I syrenką Bosto też na wyprawie?
Dzisiaj z trójką do radia przyjechałem.
Gratuluję, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nie poznaj.
To magazyn motoryzacyjny Radia Rzeszów i teraz będzie trochę sportowo. Wspomnieliśmy o tym, że jutro w Boguchwale i Niechobrzu konkursowa jazda samochodem rajd dla amatorów. A gdyby tak komuś się ściganie bardzo spodobało i chciał zostać zawodnikiem motosportu, czy to jest trudne, skomplikowane, kosztowne? Zapytałem o to szefa Automobil Klubu Rzeszowskiego Jarosława Noworula.
Czasy się zmieniają, więc zmieniają się też zasady. Kiedyś to był bardzo skomplikowany proces, bo trzeba było na początku przejechać 6 co najmniej takich imprez dla amatorów i wtedy dopiero zbierając pieczątki od organizatorów tych imprez, mając to potwierdzenie, można było przystąpić do tej procedury szkolenia, procedury egzaminu i zdobywało się taką licencję najniższego stopnia i potem z taką licencją zaczynało się karierę zawodowca, tak w cudzysłowie, tak? Ale na tych takich krótkich rajdach lokalnych, rajdach okręgowych. Potem znowu trzeba było odjechać te 6 imprez, żeby mieć tą licencję wyższego stopnia, licencję R1, tamta była R2, a potem dopiero była licencja R, czyli taka licencja międzynarodowa, która pozwalała zdobywać tytuł mistrza Polski, mistrza Europy czy mistrza świata, taka, która już nie było ograniczeń. Oczywiście też wtedy z tamtymi licencjami były ograniczenia co do klasy samochodu, jego pojemności, jego osiągów i tak dalej, żeby to też był taki proces stopniowy. Natomiast dzisiaj jest to dużo bardziej uproszczone i tak naprawdę ci, którzy chcą spróbować swoich sił właśnie w motosporcie, to pierwszy krok powinny być te imprezy amatorskie, natomiast one już nie są wymagane. Jeżeli ktoś ma od razu, nie wiem, pieniądze, wywodzi się z różnych środowisk, bo mógł się ścigać też, nie wiem, w kartingu takim halowym, gdzie też nic nie jest wymagane i potem przechodzi do takiego prawdziwego motosportu, no to musi odbyć szkolenie. To jest taki weekend dwudniowy, tam szkolenie jest z przepisów zarówno takich formalnych, prawnych, jak i z przepisów stricte sportowych, zasad zachowania się w pewnych punktach, a przede wszystkim zasad bezpieczeństwa, bo są pewne procedury, które zawodnik rajdowy musi poznać, żeby prawidłowo brać udział w takich zawodach i żeby jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jego kolegów było zachowane. Natomiast drugi dzień to jest już takie szkolenie w praktyce, no i potem jest egzamin na końcu takiego weekendu i otrzymuje się licencję, albo inaczej, dokumenty uprawniające do wyrobienia licencji, ale to jeszcze jest kawałek drogi przed nami.
To co jest w tym następnym odcinku drogi?
Następny odcinek, to są sprawy formalne, bo jak każdy sportowiec, musimy udać się do lekarza medycyny sportowej i lekarz musi określić, czy nasz stan zdrowia jest odpowiedni do tego, żeby taką dyscyplinę sportu uprawiać. W przypadku licencji sportu samochodowego trzeba udać się również do psychologa, tak jak kierowcy zawodowi muszą mieć zdane psychotesty, no to tutaj też te badania lekarskie są odnawiane raz na rok, natomiast te badania psychologiczne raz na 5 lat. Dzisiaj jest wszystko elektronicznie, bo to w systemie składamy podanie elektronicznie do Polskiego Związku Motorowego, a tam są te dokumenty weryfikowane, ten egzamin zdany i te formalne sprawy. Opłata, ta opłata nie jest duża, bo to jest około 500 zł, w zależności od licencji. W ramach tej opłaty uzyskujemy również ubezpieczenie NNW dla siebie, w razie to jest sport wysokiego ryzyka, więc takie podstawowe ubezpieczenie, zawsze można dokupić tego też ubezpieczenia, jeżeli ktoś ma taką ochotę, ono jest w ramach licencji, i można pojechać już na pierwsze zawody.
Czy to też jest licencja jakiejś tam kategorii?
Tak, mamy w sporcie samochodowym mamy tak jakby dwie ścieżki, ponieważ mamy zawody, które odbywają się na torach i tutaj są wyścigi torowe, tutaj jest rallycross, autocross i zawody, które odbywają się na drogach, a na drogach odbywają się rajdy terenowe, wyścigi górskie i te licencje w Światowej Federacji Sportów Samochodowych, czyli w FIA są podzielone, to są osobne licencje. Jeżeli ktoś chce być super wszechstronnym zawodnikiem sportu samochodowego i zarówno chciałby się ścigać, tak jak Robert Kubica, na torach, ale również w rajdach, w danym roku robić i jedno, i drugie, to musi wyrobić dwie licencje, bo nie zostanie dopuszczony na licencji drogowej, tak ją nazwijmy, do zawodów torowych i na odwrót, tak? Więc, i teraz w tych licencjach też mamy te stopnie, bo mamy licencję stopnia narodowego, to jest ta pierwsza, i potem mamy licencję międzynarodową, która pozwala nam już pojechać na zawody za granicę, oczywiście też w Polsce, tak? I tam ta licencja ma dwa stopnie, stopnia D i stopnia C. I to, ten stopień pozwala nam jechać szybszym samochodem, czyli samochody, tak jak Grzegorz Grzyb startuje w Mistrzostwach Polski, rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polskich samochodem klasy Rally 2 w tej najwyższej klasie, to musi mieć licencję stopnia C. Natomiast wszystkie te niższe klasy wystarczające jest licencja międzynarodowa stopnia D.
I czy tę międzynarodową licencję zdobywa się po tym, jak się ma krajową, czy też od razu można?
Nie, najpierw się ma krajową, trzeba przejechać 5 zawodów z tą licencją krajową i potem można złożyć podanie nawet w jednym roku. Jeżeli komuś bardzo zależy, żeby miał odpowiednie fundusze ku temu, tak? I żeby wystartować, nie wiem, w Mistrzostwach Europy samochodem klasy Rally 2, no to musi najpierw zdobyć licencję narodową, to jest to szkolenie, egzamin, potem 5 rajdów lokalnych musi przejechać, otrzymuje licencję międzynarodową stopnia D, jeszcze mu to nie pozwala jechać samochodem klasy Rally 2, przejeżdża 5 rajdów, 5 imprez, uzyskuje licencję stopnia C i to się wszystko da zrobić w ciągu jednego roku, bo na przykład wyścigi górskie, które, do których predysponuje taka licencja, a one się odbywają tutaj u nas w regionie, to nie są jedne zawody, mimo że to jest jeden weekend, ale tam jest na przykład pierwsza runda jest w sobotę, druga runda jest w niedzielę, no to już mamy w jeden weekend zrobione dwie zawody. Więc jeżeli ktoś ma pomysł na siebie i chciałby gdzieś dojść szybko do tego poziomu międzynarodowego, to jest to naprawdę w ciągu jednego roku możliwe.
To ilu takich zawodników licencjonowanych jest na przykład w Automobilklubie Rzeszowskim?
A tu jestem zaskoczony, bo nie policzyłem ich, ale myślę, że między 20 a 30 osób. Mniej jest w tej chwili kierowców. Znaczy, oni wszyscy mają licencję kierowcy, bo tu nie ma licencja kierowcy, licencja pilota. Natomiast myślę, że w tej chwili większą grupą stanowią piloci, którzy jeżdżą po całej Polsce i nie tylko po Polsce i pomagają kierowcom w tym, żeby, no bo to jest zespół jednak, który na trasach rajdowych rywalizuje, także to jest ich wspólny sukces. No ale tak jest około 20-30 osób z licencją w tej chwili w Automobilklubie.
Powiedziałeś, że sport niebezpieczny, ale sport też kosztowny. Gdzieś te pieniądze też w naszej rozmowie już się pojawiły. Jakim budżetem trzeba dysponować, żeby móc jeździć na tym najniższym poziomie?
No ja nigdy nie byłem zawodnikiem, więc to mnie tak nigdy... Tak, no interesować to mnie interesowało, ale nigdy mnie to nie cisnęło, tak, żebym ja musiał zbierać te pieniądze. To ja powiem od drugiej strony. Na najwyższym poziomie, czyli żeby zdobyć tytuł mistrza Polski, oczywiście poza tym, że trzeba mieć umiejętności, większość zawodników nie jest właścicielem samochodu, tylko wynajmuje ten samochód, wynajmuje go z obsługą pełną, wynajmuje go z paliwem, które jest drogie, bo to nie jest zwykłe paliwo ze stacji benzynowej, chociaż takie też może być. Opony są bardzo drogie, ubezpieczenie na te 3 dni rajdu jest bardzo drogie, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, no bo ten samochód jest drogi. I koszt takiego startu najwyższej klasie to jest około 250-300 euro, czyli to jest ponad 1000 zł za kilometr odcinka specjalnego. Jeżeli rajd rzeszowski liczył 150 km, no to jest 150 tysięcy. Tyle trzeba mieć, żeby pojechać jedną imprezę. Mistrzostwa Polski to jest 7 takich imprez, czyli można łatwo policzyć, że to jest 1000 zł na wypożyczenie samochodu, tak? A ja i mój pilot przyjeżdżamy z kaskiem, z kombinezonami, z tym prywatną swoją taką odzieżą, tak? I, no i muszę też gdzieś spać, muszę jakoś tam, nie wiem, dojechać na te zawody i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że no nic mi nie zostaje za to, to jest na razie fan, mówimy o fanie, tak? Więc to jest taki budżet. Natomiast na tym najniższym poziomie, to tam najczęściej jestem właścicielem swojego samochodu, dłubię w nim gdzieś tam w garażu nocami, nie mając tego budżetu. I ja myślę, że taki sezon to się za kilkadziesiąt tysięcy złotych cały sezon da przejechać i ten samochód dalej mi zostaje, więc on będzie użytkowany, tak? W przyszłych latach mogę go sprzedać, także no to są takie pieniądze.
Czyli od kilkudziesięciu tysięcy do grubo ponad miliona za sezon. Całe szczęście, że nie mam takich ambicji. A moim rozmówcą był prezes Automobilklubu Rzeszowskiego Jarosław Noworul. Someone to talk to, my oh my. Zeroemisyjna nowoczesność w transporcie publicznym wkroczy w przyszłym roku do Rzeszowa. Miasto kupuje autobusy wodorowe. Opowiedzmy zatem trochę o tych pojazdach i ich obsłudze. Wybrałem się w tym celu do rzeszowskiego MPK i przepytywałem prezesa Maksyma Bratko.
Technika, jaka jest zastosowana w tym autobusie, to tak naprawdę można powiedzieć, że jest to autobus elektryczny z własną elektrownią na dachu. To znaczy ogniwo wodorowe zasilane wodorem ze zbiorników dedykowane jest ku temu, by produkować prąd, który trafia do baterii i następnie do silników elektrycznych, które zainstalowane są w piastach kół. Na osi tylnej dwa silniki są, jeden po lewej, drugi po prawej stronie. Można powiedzieć, że ten autobus jest w 100% ekologiczny, bo z wodoru efektem ubocznym podczas spalania go w celu produkcji prądu jest tylko i wyłącznie para wodna. Tak to w skrócie wygląda.
Czy dla kierowcy to jest jakaś zmiana?
Dla samego kierowcy nie, poza tym, że trzeba uważać, ponieważ ten autobus jest nieco wyższy niż standardowy autobus dieslowski, ale nasi kierowcy są już przygotowani, ponieważ i autobusy elektryczne, mamy i gazowe, więc w gazowych tak samo butle są na dachu, więc jest on odpowiednio wyższy. Jeśli chodzi o tankowanie, to raczej na razie kierowca nie będzie się tym zajmował, ponieważ tankowanie w pierwszym etapie będzie się odbywało z mobilnej stacji, a ku temu będziemy mieć przeszkolony personel, który będzie dbał o to, aby podczas tego tankowania zostały zachowane wszelkie procedury.
Trochę pan wyprzedza moje pytanie, bo wszyscy pamiętamy fotografię z katastrofy Hindenburga, sterowca sprzed II wojny światowej, który pięknie się palił, wypełniony wodorem. Tu wszystko jest bezpiecznie.
Między innymi dlatego właśnie przystosowanie hali napraw o specjalną wentylację, która usuwa skutki wodoru, jest też przewietrzanie bramami. Tak samo też te butle z wodorem znajdują się na dachu, a nie pod podłogą na przykład, ponieważ gdy wodór się ulotni, to ulotni się szybko do atmosfery, a nie zgromadzi się we wnętrzu autobusu.
To jeszcze a propos wodoru, bo pamiętam pierwsze autobusy wodorowe, gdy się pojawiły, to mówiono, że najbliższa stacja tankowania wodoru jest w Berlinie.
To już się zmieniło. Stacje wodorowe mamy w Lublinie, mamy w Warszawie, mamy we Wrocławiu, mamy w Katowicach, mamy w Gdyni i w Gdańsku, mamy w Poznaniu. Taka stacja planowana jest też do budowy w Rzeszowie, zarówno przy ulicy Warszawskiej, jak i przy zajezdni PKS-u. Oczywiście PKS będzie miał to bardziej na własne potrzeby. Jednak my, tak jak wspomniałem, jesteśmy przygotowani do momentu uruchomienia tej stacji ogólnodostępnej. Będziemy tankować z taką samą wydajnością, ale ze stacji mobilnej. Będziemy oczywiście ogłaszać przetarg w tej sprawie już na dniach, jeśli chodzi o dostawy wodoru. Przewidujemy, że autobusy pojawią się tak w ruchu około sierpnia, czyli można powiedzieć za rok. W tym czasie spokojnie zdążymy z zapewnieniem tankowania do tych autobusów.
Kierownik warsztatu Łukasz Kielar, przejdźmy bardziej do technicznych aspektów. Jakie to są moce silników? Ile on zużywa tego wodoru? Jak to wygląda z technicznego punktu widzenia?
No to tak jak wspominał pan prezes, w przyszłym roku Nesobus dostarczy do Rzeszowa 20 sztuk autobusów wodorowych. Są to autobusy 12-metrowe, które powinny zabrać na pokład co najmniej 90 pasażerów. Oczywiście przystosowane we wszystkie udogodnienia dla osób ograniczonej ruchowości, czy dla osób na wózkach inwalidzkich, przyciski z brailem, oczywiście niska podłoga, rampa dla osób na wózkach rozkładana. Tylna oś z dwoma silnikami trakcyjnymi, każdy o mocy 125 kW.
Przypomnijmy, jak to się przelicza na konie mechaniczne?
No razy 1,34 trzeba sobie przemnożyć. No to wychodzi dość spora moc. Trzeba też przy tym pamiętać, że charakterystyka silnika elektrycznego jest inna niż spalinowego i ten maksymalny moment obrotowy jest dostępny od zerowych obrotów. I to każdy pojazd elektryczny właśnie tutaj ma tą przewagę, że z miejsca rusza i od razu się rozpędza.
Rozumiem, że kierowcy nie będą cisnęli tak jak kierowcy elektryków, żeby wystartować od razu spod świateł na przykład, czy z przystanku, wykorzystując ten moment obrotowy.
Będą mieli taką samą możliwość jak kierowcy elektryków. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Oczywiście muszą pamiętać o to, żeby dbać o komfort podróżujących pasażerów, żeby nimi, kolokwialnie mówiąc, nie rzucać na wszystkie strony przy przyspieszaniu i hamowaniu. Wracając jeszcze do tych aspektów technicznych, no to ilość gazu w zbiornikach powinna zapewnić co najmniej 300 km zasięgu. Według naszych wyliczeń tutaj w ruchu rzeszowskim pewnie będzie to oscylowało w około 8 kg na 100 km. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce.
Jak to można porównać z autobusami obecnie używanymi? Myślę tutaj o mocach silników. Ile zużywa na przykład taki przeciętny diesel?
No to w naszych rzeszowskich warunkach te zużycia tego oleju napędowego, no to w zależności czy to 12-metrowy, czy 18-metrowy, no to wahają się od ponad 40 do nawet ponad 50 litrów na 100 kilometrów, więc dla zwykłego użytkownika autoosobowych to są potężne ilości, no niewyobrażalne. No niestety w komunikacji miejskiej tak to wygląda.
A moce silników porównywalne z elektrykami?
No moce silników są porównywalne, no bo generalnie wszystkie autobusy w dzisiejszych czasach są wyposażone w bardzo mocne silniki, bo tutaj mówimy o mocach rzędu ponad 300 koni mechanicznych, więc 250 kW w autobusie wodorowym czy elektrycznym razy 1,34, no to dalej daje moc. Tylko to, co wspomniałem, no całkiem inna charakterystyka przeniesienia tego napędu. No silnik spalinowy musi się napędzić, rozpędzić, wejść na obroty, żeby mieć ten moment obrotowy, a silnik elektryczny ma go dołu, więc no nie trzeba mocno gazować, żeby już jechać. Gazować oczywiście w cudzysłowie.
Rzeszów ma elektryczne autobusy w tej chwili.
Podstawowa różnica to jest to, że autobus wodorowy ma mały akumulator, który służy tylko jakby jako bufor energetyczny. Ponieważ ogniwo samo w sobie, pomimo to, że ma moc 70 kW, nie jest w stanie się tak szybko modulować w zależności od zapotrzebowania tych silników przy kołach. I ten akumulator, on ma większe możliwości do oddawania i przyjmowania energii, a ogniwo pracuje sobie w miarę ze stałą mocą. No i tutaj, jeżeli właśnie o tych różnicach, no to przede wszystkim ta masa. Mała bateria no, waży mniej, niestety duże baterie ważą dużo więcej. No i tutaj wiadomo, że przepisy określają dopuszczalną masę całkowitą dla pojazdu 2, 3, 4, 5-osiowego. I tutaj wszyscy producenci autobusów liczą na to, żeby ta masa własna była jak najmniejsza i możliwości przewozowe jak największe. Zgodnie oczywiście z tymi przepisami ogólnymi, na przykład tych 18 ton pojazdów dwuosiowych.
To o ile elektryk z wodorowym zasilaniem jest lżejszy od tego z akumulatorami?
Co, jeżeli chodzi o samą wagę, to on lżejszy nie będzie, tylko dzięki temu będzie miał większy zasięg.
Niech pan przypomni, ile zwykły elektryk ma?
Tutaj w Rzeszowie eksploatujemy autobusy, które posiadają nieduże baterie, bo tylko 90 kWh. Są to baterie litowo-tytanowe. I jeżeli mówimy o zasięgu, no to przy tych stosunkowo małych bateriach właśnie, które Rzeszów stosuje i pantografach, no to jest w granicach 80-90 km na jednym ładowaniu. Jeżeli byśmy chcieli założyć do autobusu baterię, żebyśmy mogli stworzyć zasięg na poziomie 300 czy 400 km, no musielibyśmy iść już w granicę 15 ton i spotkaliśmy się z takim autobusem, który oferował duży zasięg, ale miał możliwości przewozowe tylko na 40 paru pasażerów.
To prezesa muszę jeszcze zapytać o koszty eksploatacji.
To jest pytanie trudne, bo zależy na co patrzymy. Kij ma dwa końce. Jeżeli patrzymy na sam zakup paliwa wodorowego i porównamy z elektrykiem, gazowcem czy dieslem, no to okaże się, że wodór jest dużo droższy.
Dużo to znaczy?
Można powiedzieć, że jeśli chodzi o diesla, to od 2,5 do 3 razy droższy. Natomiast patrząc na ogół eksploatacji, no trzeba pamiętać, że ten autobus kupujemy za 10% wartości, a diesla czy gazowca kupowalibyśmy za 100% wartości. Miasto też, tworząc ten przetarg właśnie wspólnie z ZTM-em, zadbało o to, by w cenie tego autobusu była 10-letnia gwarancja, czyli przez 10 lat nie mamy żadnych kosztów części, poważnych napraw, awarii silników, chociażby trakcyjnych, elektrycznych, gdzie czasami się to zdarza w autobusie elektrycznym. Więc jak ogólnie porównamy te koszty i też widząc tendencję na rynku wodoru, że jednak ta cena delikatnie coraz bardziej zaczyna spadać, no to porównanie będzie takie już zbliżone. Autobusy wodorowe dla Rzeszowa są też dobrym rozwiązaniem z uwagi na dywersyfikację źródeł napędu. Będziemy bardziej niezależni na ewentualne perturbacje, czy to w dostawach gazu, czy prądu, czy diesla. Też trzeba pamiętać, że przepisy, jakie pochodzą już z Unii Europejskiej, czyli ustawa o elektromobilności, ona jest implementowana w naszym kraju i od 2026 roku miasta powyżej 100 tysięcy nie mogą zakupować innych autobusów niż zeroemisyjne, a zeroemisyjne w naszych warunkach to mamy tylko i wyłącznie prąd i wodór. No i też trzeba pamiętać, że gdybyśmy chcieli w 100% pójść w prąd, no to ani nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej mocy przyłączeniowej tutaj u nas na zajezdni. Lokowanie ładowarek pantografowych też wymaga skomplikowanych pozwoleń na budowę, więc w sytuacji, gdy zostanie na przykład wprowadzona w Rzeszowie strefa czystego transportu, autobusy, które poruszają się na tak zwanym kole A i kole B, będą mogły w 100% być zeroemisyjne właśnie dzięki temu, że uzupełnimy je autobusy wodorowe, a autobusy korzystające z ładowarek, te, które się ładują co kurs, będą mogły dzięki temu wyjechać w inne miejsca, ponieważ tych ładowarek pantografowych w przyszłości też w Rzeszowie przybędzie. Też trzeba pamiętać, że do załadowania w nocy tych autobusów elektrycznych też potrzebna jest specjalistyczna infrastruktura i areał, który też tutaj mamy ograniczony, dlatego te autobusy wodorowe w tej liczbie 20 sztuk, co będzie stanowiło niespełna 10% naszego taboru, są jak najbardziej uzasadnione.
Tyle Maksym Bratko i Łukasz Kielar. Na razie autobusy wodorowe, ale kto wie, może i indywidualna motoryzacja pójdzie w tym kierunku. Toyota na przykład takie limuzyny już produkuje. To i te zapowiadane stacje tankowania w Rzeszowie pewnie się przydadzą. To wszystko, co przygotowałem dziś w magazynie motoryzacyjnym. Janusz Jaracz, do usłyszenia.